Hvala Jezus Obi. Hvala Panu. Dobrze jest być w społeczności ludu Bożego. Dobrze jest Pana przeżywać, radować się i cieszyć. Nasze spotkania powinny mieć taką formę bardzo relaksującą, niesformalizowaną, niezliturgizowaną. Poloniści zaraz mnie będą poprawiać. Powinniśmy się czuć jak rodzina, być wolni, być radośni. Powinniśmy się wiele uśmiechać i cieszyć, mieć radość Bożą w sercu. Amen. Chwała Jezusowi. Chciałbym dziś wrócić do tematu, który poruszaliśmy 2 tygodnie temu. Pamiętacie? Staram się przekazać nauczanie, czy przekazać się przesłanie związane z supersystemem CCC. I powtórzę jeszcze raz, to nie jest żadna reklama. Nic mi nie dali, abym to podkreślał publicznie. To CCC opieramy na 3 słowach. Chrystus, charakter, charyzma. Chrystus, charakter, charyzma. I tak to odebrałem w moim sercu, aby ten system pokazał nam na Boży porządek, który Pan Bóg chce ustanowić w życiu każdego z nas. Powiedzieliśmy sobie, że Bóg jest Bogiem porządku, że Jego Królestwo jest królewskim królestwem, gdzie panuje Jego porządek, porządek Króla Królów i Pana Panów. Zresztą Biblia mówi nam o tym, że Bóg nie jest jakimś luzakiem czy bałaganiarzem. Bóg jest Bogiem porządku. To On z chaosu i z pustkowia, z ciemności i otchłani stworzył wszystko to, co dziś oglądamy i widzimy. Stworzył nas, ludzi, na swoje podobieństwo. Oczywiście świat i grzech, życie nasze teraz codzienne dewastuje. Niszczy ten Boży porządek, tą Bożą harmonię, którą On ustanowił. To przecież człowiek stworzony przez Boga miał żyć wiecznie. Miał być istotą, która nigdy nie choruje, nigdy nie czuje się źle. Miał dominować i panować w ogrodzie, w którym Bóg człowieka postawił. Powiedział: rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i żyjcie w pełni błogosławieństwa. Ale także wiemy o tym, że diabeł, szatan, który zbuntował się Bogu i został strącony, został wyrzucony z nieba i umiejscowiony na okręgach niebiańskich, od razu postanowił ten porządek zburzyć. Od razu postanowił wnieść zamieszanie na ziemię. I zburzył także ten porządek ustanowiony przez Boga w człowieku. Dlatego Biblia dziś mówi, że teraz człowiek żyje lat 70, a jeśli sił starczy, to 80. A wiemy, że jest tak źle, że ta średnia umieralności ciągle się zmniejsza, że umiera coraz więcej młodych ludzi, że chorują ludzie na choroby, na które nie chorowali wcześniej, że jesteśmy cały czas narażeni na różnego rodzaju infekcje, wirusy, bakterie. Bo został zburzony Boży porządek. Ale mimo tego, że żyjemy w świecie pełnym zamieszania, grzechu i nieprawości, w naszym życiu może panować Boży porządek. Ten porządek Boży rozpoczyna się od pierwszego słowa, które akcentowaliśmy. A tak naprawdę to nie tylko słowo, to jest super słowo, Chrystus. Chrystus, który staje się naszym Panem, Jezus, który zaczyna mieszkać w nas, który wypełnia nasze życie swoją obecnością, któremu oddajemy nasze życie, którego świadomie, z pełną wiarą w sercu przyjmujemy i uznajemy Panem naszego życia. I aby ten porządek Boży zrozumieć, użyłem przykładu Piotra apostoła. I mówiliśmy o tym, jak Piotr apostoł podjął decyzję, aby pójść za Chrystusem, aby uczynić go fundamentem swojego życia. Pan Jezus, gdy posługiwał i mówił w podobieństwach, powiedział, że człowiek, który jest mądrym człowiekiem, zbuduje swoje życie na tej opoce i skale, którą on jest. A wtedy żaden wicher, żaden sztorm, żadna zawierucha nie zdoła tego domu zburzyć. I Piotr uznał Jezusa Panem swojego życia. Piotr poszedł za Jezusem. Biblia mówi, tak daleko poszedł, że zostawił nawet swoje sieci, zostawił nawet swoją pracę, którą miał. Poszedł za Jezusem, aby być rybakiem ludzi. Poszedł za Jezusem, aby Mu służyć. Poszedł zupełnie za Panem. Wszystko zostawił. Poszedł za Nim. Zaufał Mu. I Bóg dziś szuka takich ludzi, którzy będą gotowi pójść za Jezusem całym sercem. Którzy będą gotowi poświęcać Jemu swój czas, którzy uznają Go swoim Panem. Nie do wszystkich Bóg mówi, aby zostawili swoją pracę zawodową. Nie do wszystkich Bóg mówi, aby stali się tylko i wyłącznie Jego ewangelistami, apostołami, pasterzami i tak dalej. Nie do wszystkich Bóg mówi, ale powołuje takowych, bo On ustanawia w Kościele apostołów, nauczycieli, proroków, pasterzy, tych, których powołuje, aby byli liderami, przywódcami w Kościele. Nie ma grupy społecznej, która by była bez lidera, bez przełożonego, bez przywódcy. Pan Jezus był przywódcą 12. Pan Jezus był z przodu i powołał ich na swoje miejsce, aby oni byli z przodu, aby paśli trzodę pańską. Nie ma dzisiaj takiej instytucji, takiej organizacji, która by zdrowo funkcjonowała bez przywództwa. To Bóg ustanowił ten wzorzec, nawet świat z niego korzysta. Ale pierwszym krokiem było przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I druga rzecz, która działa się w życiu Piotra, ją omawialiśmy, widzimy Piotra, który zmienia swój charakter, drugie C. To nasze drugie C. Chrystus nie tylko nas zbawia, ale pragnie przemienić nas, naszą osobowość, nasz charakter. Chce wnieść Boży porządek w nas samych, w naszą strukturę wewnętrzną, w naszą osobowość i porządkuje nasz charakter, zmienia nasz charakter. Bo nim staniemy się obdarzonymi charyzmatami, będziemy charyzmatykami, musimy mieć przemieniony charakter, stały, stabilny, który Bóg zmienia. I mówiłem o tym, jak w życiu Piotra ten proces przebiegał, aby jego charakter został przemieniony. Piotr nieprzemieniony, nie rozumiał Bożego Słowa, nie znał woli Bożej. Miał problem z poznawaniem woli Bożej. Kierował się emocjami i swoim charakterem. Dlatego Pana Jezusa powstrzymywał przed pójściem na krzyż. Choć miał dobre intencje, miał niezmieniony charakter. Nie rozpoznawał Bożej woli. Piotr, o którym czytaliśmy, z nieprzemienionym charakterem walczył na sposób ludzki. Przyłożył mieczem żołnierzowi. Pan powiedział, kto mieczem wojuje, od miecza zginie. Jeśli wzbudzamy agresję, agresją nam odpowiedzą. Nieprzemieniony charakter będzie reagował po staremu. Wiele razy możemy się czuć upokorzeni, możemy ponosić szkodę, możemy się czuć zaatakowani i wtedy mamy takie gdzieś w nas stare tendencje, aby się odgryźć, aby temu, który nam podbił oko, podbić także. Aby temu, który nam gdzieś tam coś zrobił, odgryźć się, aby mu powiedzieć, co o nim myślę, aby mu pogrozić pięścią, to nie jest w Duchu Bożym. To nie jest w Duchu Bożym. Oczywiście zgadzamy się z tym, aby w kraju prawa prawo egzekwowało to, co ma egzekwować. Ja nie muszę walczyć. Jeśli ktoś mnie skrzywdzi, to niech się prawo nim zajmie. Niech się zajmie nim policja. Jeśli ktoś mi coś zrobi, niech mi stłucze samochód albo coś innego zrobi, to policja niech się tym zajmie. Ja nie muszę się odgrażać, krzyczeć, wyzywać. Ja nie muszę przyjmować postawy, bo mój charakter chce się zmieniać. A wiemy, jacy jesteśmy. My, którzy jesteśmy ludźmi pędzonymi emocjami. Jak łatwo tracimy temperament. Jak łatwo poddajemy się naszym starym nawykom. Dlatego potrzebujemy zmiany charakteru, bo gdy jesteśmy charyzmatyczni, bez zmiany charakteru żadne z nas świadectwo. żadne z nas świadectwo. A więc Bóg chce nas wyciszyć, Bóg chce, abyśmy nie byli opryskliwi, Bóg chce, abyśmy byli przemienieni. Pan to chce uczynić. Piotr z nieprzemienionym charakterem szybko zmienia swoje zdanie. Jest dwulicowy. Raz jest pełen entuzjazmu, pewny siebie, wybijający się spośród innych. Ma dużo do powiedzenia, ale kiedy charakter jest nieprzemieniony, w innych okolicznościach śpiewa zupełnie inaczej. Tak było z Piotrem. Jakże inaczej śpiewał, gdy był w wieczerniku czy przy stole wieczerzy pańskiej, gdy wybił się i mówił: Panie, nigdy Cię nie opuszczę, choćby wszyscy Cię zdradzili, ja pójdę na śmierć z Tobą, ja jestem Tobie wiernym sługą. A kiedy przyszła biedna dziewczyna i powiedziała: Piotruś, byłeś z nim? Ja nie, w ogóle zmienił zdanie. Jakże często my potrafimy zmieniać zdanie, niekoniecznie w takich samych okolicznościach, może w innych. Może w innych. Stajemy się dwulicowi. A kiedy przychodzą trudności, zmieniamy nasze zdanie. Śpiewamy już inaczej. Piotr przeszedł przez ten proces przemiany. Dlatego Piotr także jest przykładem supercharyzmatyka. Piotr jest wspaniałym człowiekiem, mającym Bożą charyzmę, pełnię ducha. Musiałem zajrzeć do języka polskiego, aby zdefiniować słowo charyzmat albo charyzma. Jest to bardzo ważne, abyśmy zrozumieli, co to słowo znaczy. Abyśmy wiedzieli, co to słowo niesie w swoim przesłaniu. Charyzma to jest przypisywanie jakiejś osobie wyjątkowych właściwości umysłu i charakteru. O, teraz już wiem, że potrzeba pierw zmieniać swój charakter. Dlatego, że charyzma określa, czy charyzma to przypisanie jakiejś osobie wyjątkowej właściwości umysłu i charakteru, zwłaszcza cechy moralne i przywódcze, sprawiające, że cieszy się on wielkim autorytetem i wzbudza u innych szacunek i uznanie. To jest charyzma człowieka. Tak pisze słownik języka polskiego. Przypisanie jakiejś osobie wyjątkowej właściwości umysłu i charakteru, zwłaszcza cechy moralne i przywódcze, sprawiające, że cieszy się on wielkim autorytetem i wzbudza u innych szacunek i uznanie. Charyzmat. Słowo charyzmat w słowniku języka polskiego tak jest tłumaczone: szczególna łaska, dar nadprzyrodzony, otrzymany od Boga, wyjątkowa żarliwość wyróżniająca wybraną osobę, obdarowanie wyróżniające jednostkę, decyduje o jej autorytecie oraz o wpływie na innych. To jest charyzmat. A więc z tych dwóch słów mamy słowo charyzmatyk. I mówimy o charyzmatykach i my często zawężamy to przeżycie charyzmatyczne do manifestacji duchowych. Natomiast oczywiście charyzmat jest związany z Duchem Świętym, ale Duch Święty nie przyszedł po to, abyśmy głośno umieli śpiewać, głośno krzyczeć na diabła, zachowywać się dziwnie, mistycznie, nie po to. Przyszedł po to, aby obdarować nas żarliwością dla Boga, obdarować nas czymś wyróżniającym się w swoim umyśle i charakterze, abyśmy umieli być ludźmi, którzy mają wzorce przywódców, by wywierać wpływ na innych. To jest charyzmatyk. Nie krzyczący na nabożeństwie albo na konferencji człowiek, który wychodzi z konferencji i jest pośmiewiskiem i ludzie od niego uciekają. Musimy poznać Boży porządek. Chrystus, charakter, charyzma. I Piotr był wielkim charyzmatykiem. Bóg pragnie, aby zdrowe, charyzmatyczne życie Kościoła nie było jakimś dziwolągiem. Uduchowiony dziwoląg, od którego lepiej uciekać i nie utożsamiać się z nim. Bez Chrystusa, bez zmienionego charakteru, nigdy nie będziemy wzorcowymi charyzmatykami. Chrystus musi być naszym fundamentem. Prawdziwy charyzmatyk uznaje Chrystusa jako jedyny autorytet. Dzisiaj mamy wiele grup charyzmatycznych. Oni mówią o Chrystusie, ale Chrystusa jakby kładą na równi z wielu innymi rzeczami. Chrystus jest gdzieś w cieniu, jest gdzieś w tej całej galerii różnych ich fundamentów, które mają. To nie jest prawdziwy charyzmatyk. Prawdziwy charyzmatyk ma jedno H, a tym H jest Chrystus, Zbawiciel, Pan, Król życia, jedyny autorytet, pośrednik między człowiekiem a Bogiem. To jest tylko nazwa charyzmatyk, ale nie jest charyzmatykiem, bo Chrystus czyni nas charyzmatykami. Chrystus, jedynie On sprawia, że jestem prawdziwym charyzmatykiem. Biblia mówi, że wyjdzie na świat wielu fałszywych nauczycieli, wiele fałszywych wzorców. Dlatego musimy być czujni. Musimy być czujni. Apostoł Piotr był pod tym względem stanowczy. Wiecie dlaczego? Bo sam przez to przeszedł. Jeśli coś ktoś przeżył, przez coś przeszedł i wie, że to jest dobre i wie, że to ma sens, wtedy będzie w tym stanowczy. Chciałbym wam to pokazać na przykładzie Dziejów Apostolskich, rozdziału 8. Jest to bardzo ciekawy fragment. I tak gdy myślałem o tym nauczaniu, ten fragment był bliski mojemu sercu i też jemu poświęciłem trochę uwagi. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, wiersz 9, przeczytajmy kilka wierszy. I dojdziemy do tego, co chcę przekazać, co chcę dziś powiedzieć. A był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. A wszyscy mali i wielcy liczyli się z nim, mówiąc: ten człowiek to moc Boża, która nazywa się wielka. Zobaczcie, jaki zdobył autorytet wśród ludzi. Liczyli się zaś z nim, dlatego że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztuczkami. Ludzie zawsze będą szukać magicznych sztuczek. Ludzie biegają za magicznymi sztuczkami. Fascynuje ich to. Czy nie jest to dziwne, że największą popularność wśród wszystkich produkcji filmowych biją filmy, które prezentują magię? Harry Potter. Nieprawdaż? Książki, które sprzedały się najlepiej z wszystkich książek, jakie są sprzedawane na świecie. Filmy, które zarobiły miliony dolarów. Kobieta, która stworzyła Harry Pottera, stała się miliarderką. Bo ona uchwyciła ten wątek, czego ludzie szukają. Słyszałem, że jest człowiek w Polsce, który jakiś czas temu wykupił sobie stronę internetową Euro 2012. Zapłacił za otwarcie tej strony internetowej niewielkie pieniądze. Dziś ona na rynku już sięga miliona złotych. A on jeszcze nie sprzedaje. Mówi: jeszcze poczekam. Jeszcze poczekam. Wychwycił, postawił, zaryzykował. Niektórzy mają do tego żyłkę, nieprawdaż? Potrafią. Potrafią. Takim był właśnie Szymon. On zachwycił ludzi swoimi sztuczkami. Był nazywany wielkim. Zdobył popularność, zachwyt wśród ludzi. Był może i medium. Był czarnoksiężnikiem. Był magikiem. Dokonywał wielu magicznych rzeczy. Czytajmy dalej. A kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. I to jest dla mnie super wiersz. Bo on mówi, że ci ludzie, którzy zachwycali się sztuczkami Szymona, nagle odkryli kogoś wspanialszego i większego. Ci ludzie nawrócili się do Jezusa. Ci ludzie, gdy usłyszeli o Jezusie Chrystusie, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Bo Jezus jest wspaniały, jest wielki, jest potężny. 13 wiersz. Nawet i sam Szymon uwierzył. Gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. Kiedyś się nim zachwycali, teraz się Filip zachwyca. Przepraszam, teraz się Szymon zachwyca Filipem i jego służbą. Bo Jezusem się można zachwycać. Jezus jest cudowny, wspaniały. On jest wielki, On jest dobry. On jest tym, który czyni najlepsze, najwspanialsze, najzdrowsze, najświętsze cuda. Jezus. Ale czytajmy dalej. A gdy apostołowie w Jerozolimie, Rada Kościoła, zwierzchnicy, oni byli w Jerozolimie, w stolicy. Także nie dziwcie się, że nasza Rada Kościoła jest w Warszawie, bo to jest biblijne. Zupełnie biblijne. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana. Dlatego ja czasami muszę jeździć, bo mnie wysyłają do zborów tutaj naszego okręgu, aby się spotkać, bo tam coś przeżywają, coś się dzieje. Trzeba im pomóc, trzeba otworzyć nowy zbór. Zupełnie biblijny system, według dziejów apostolskich. Którzy przybywszy tam, modlili się z nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. To było zadanie apostołów i to też chcemy nieść, podtrzymywać. Ludzie wierzący, którzy się nawracają, muszą mieć modlitwę o chrzest w Duchu Świętym. Apostołowie pojechali do Samarii po to, aby modlić się z tymi, którzy się nawrócili, by przyjęli chrzest w Duchu Świętym. Dziś mamy różne poglądy, filozofie, teologie, wymysły, teorie, bla, 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 bla. Każdy tam coś wymyślił, napisał, jakieś skrypty, jakieś nauki. To wszystko poszło, potworzyły się denominacje. Nie trzeba ducha, nie trzeba się modlić. To już minęło i tak dalej. Teraz są inne rzeczy. Kombinują ludzie. Pojawiają się grupy, które mają tak poprzekręcane w głowach, że mówią, że w mieście może być tylko jeden zbór. Wiecie, szaleństwo. W takiej Brazylii, w São Paulo, gdzie jest prawie 10 czy 15 milionów ludzi, jest chyba ze 100 czy 150 zborów. To nie jest biblijne. To nie jest biblijne, to nie jest Boże. Dajcie spokój, niech Pan nam pomoże i da poznanie. Jak tych ludzi wszystkich zdobyć? 15 milionów, jeden zbór w São Paulo. Niemożliwe. Przybyli tam, aby modlić się o chrzest Duchu Świętym. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze stąpił, ale byli nawróceni. Ci, którzy głoszą przeciwko tej nauce, tutaj mają czarne na białe, jak pierwszy Kościół funkcjonował. Jeśli chcemy wrócić do dziejów apostolskich, to jest droga. Bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa Chrystusa. Byli to ludzie nawróceni, ochrzczeni. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Taka jest droga Boża, taki jest Boży system, taki jest Boży porządek. Liderzy, pastorzy, starsi powinni kłaść ręce i modlić się na ludzi, aby oni przyjmowali Ducha Świętego. Ci, którzy się nawracają, aby przyjmowali chrzest w Duchu Świętym. To jest nasza posługa. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie im mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymywał Ducha Świętego. I teraz mamy problem. Oto Szymon, który się nawrócił, który się ochrzcił, ale nie zmienił swojego charakteru. Popatrzcie dalej. A Piotr rzekł do niego: niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mnie mał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, teraz posłuchajcie, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej, to mówi do nawróconego, ochrzczonego Szymona, i proś Pana, czy nie mógł być ci odpuszczony być zamysł serca twego. Pan patrzy na serce. I musimy tą prawdę zrozumieć. Wiele razy w Kościele patrzymy na możliwości, zdolności, predyspozycje, talenty. Ale Pan patrzy na serce. Jemu zależy na naszym charakterze. Zależy Mu na tym, jacy jesteśmy wewnątrz. On od tamtego miejsca pragnie zacząć robić porządek. Jeśli Kościół ma być zdrowy, to Kościół musi być zdrowy od środka, nie od zewnątrz. Co z tego, że będziemy mieli wspaniałą oprawę, utalentowanych ludzi, jeśli nie będą przemienione ich serca, jeśli nie będzie przemieniony ich charakter, wtedy nie jesteśmy w stanie funkcjonować na dłuższą metę. To od przemienienia wewnętrznego manifestuje się to, co jest dobre na zewnątrz. Wtedy zostajemy obdarowani charyzmatem. I oto Piotr odkrywa, że Szymon nie jest gotowy, aby być charyzmatykiem. Nie jest gotowy, aby mieć ten charyzmat. Nie jest gotowy, aby mógł posługiwać i modlić się o innych, wkładać na nich ręce. To jest niesamowity przykład. Piotr powstrzymał człowieka, który chciał posługiwać innym. Nie każdy może posługiwać innym. Nie każdy może kłaść ręce na drugich. Nie wszyscy mogą to robić. Ten fragment nam o tym mówi, że Piotr usługiwał Szymonowi i zachęcał go, by on się modlił do Boga, by Pan zmienił jego serce, by zmienił jego charakter i by go przygotował do tego, by był charyzmatykiem. Nie odrzucił go, ale mu wskazał na problem. 24 wiersz brzmi tak. Szymon zaś odpowiedział i rzekł. Dobra postawa. Ja zawsze miałem, że ten fragment jest negatywnym fragmentem z Biblii. Natomiast dzisiaj ten fragment o Szymonie jest dla mnie bardzo pozytywny. Widzę go zupełnie w innym świetle. Kiedyś mogliśmy używać go jako argument, że jak kogoś nie w pełni zbawionego się ochrzci, to przecież możemy się usprawiedliwić, bo Piotr też ochrzcił Szymona. Ale Szymon coś przeszedł z Bogiem. Szymon spotkał się z Jezusem. Szymon zafascynował się Panem, tak czytamy. Był pełen zachwytu, ale miał niezmieniony charakter. Nieprzemieniony charakter. I Szymon w 24 wierszu mówi tak. Módlcie się wy za mną do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście. Módlcie się do Pana. Wiemy, co Piotr powiedział. Niech zginą wraz z Tobą pieniądze Twoje. Szymon mówi, ja nie chcę zginąć. Módlcie się o mnie, aby to na mnie nie przyszło. Pomóżcie mi. Ja chcę się zmienić. To jest prawdziwa postawa. Pokory. Szymon jest dla nas przykładem. Potrzebujemy się zmieniać. Potrzebujemy zmieniać nasz charakter. Potrzebujemy się poddawać Bożemu porządkowi. Nie możemy się zaciąć. Szymon się nie zaciął. Czego ode mnie chcecie? Przecież oddałem życie Jezusowi. Przecież ja też to potrafię robić, co wy robicie. Pomódlcie się tylko o mnie, abym miał ten dar. Nie. Szymon mówi, módlcie się ze mną, abym mógł zmienić siebie, abym mógł zmienić mój charakter, aby nie przyszło to, co złe było powiedziane na mnie. Módlcie się, abym mógł też służyć. Módlcie się, abym mógł być także waszym partnerem. I Piotr, kiedy patrzymy na niego, bo on jest dla nas przykładem, cechował charyzmatyczność. Utożsamić się może w zupełności z definicją ze słownika języka polskiego. I podam kilka przykładów. Piotr w swojej charyzmatyczności po pierwsze wiedział, kim jest. Wiedział, kim jest i w którym miejscu stoi. Nic nie było w stanie Piotra poruszyć. Jego charakter był przemieniany, był zmieniony. Bóg napełnił go Duchem Świętym, wybaczył mu jego dwulicowość, oczyścił go z jego słabości i widzimy w Dziejach Apostolskich zupełnie innego Piotra, Piotra, który wie, kim jest i wie, po co żyje i dlaczego tutaj stoi. I to jest cecha, którą daje nam Bóg, gdy napełnia nas Duchem Świętym. Utwierdza w nas to, kim jesteśmy. Ja wiem, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Wiem, jakie mam powołanie. Wiem, do czego mnie Bóg przeznaczył. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 14 wiersza. Na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome. Dajcie też posłów słowom moim, albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mnie macie, gdyż jest dopiero 3 godzina dnia, ale tutaj jest to, co zostało zapowiedziane przez Słowo Boże, przez proroka Joela. Piotr wiedział, kim jest. Wiedział, co ma. wiedział, do czego go Bóg powołał. Wiedział, jakie ma przeznaczenie. Po drugie, cechowała Piotra odwaga. Odwaga. Duch Święty, gdy nas napełnia i mamy zmieniony charakter, wyposaża nas w odwagę, daje nam odwagę. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, od 9 wiersza, możemy o tym przeczytać. Jeśli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu oto stoi zdrów przed wami. On jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem dane ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Odwaga. On wiedział, za kim ma stanąć. Stanąć za Jezusem. Odważnie powiedzieć, że On jest jedyną drogą. Odważnie wyznać, że On jest jedynym Zbawicielem, że On jest jedyną głową Kościoła, że jest jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem. Potrzebujemy takich ludzi odważnych. Wiara, Duch Święty inicjuje, rozpędza naszą wiarę. Duch Święty daje nam siły, by wierzyć. Dzieje apostolskie, 3 rozdział, od 1 do 7. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9 i niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną. I rzekł Piotr, wiersz 6, srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego. Chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, natychmiast też wzmocniły się nogi jego i zerwał się i stanął i chodził. Wiara. Duch Święty, który przychodzi, wyposaża nas w wiarę. Prawdziwy charyzmatyk jest człowiekiem wiary. Wierzy, że Bóg jest w stanie uczynić wszystko. Wytrwałość. Być wytrwałym. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, od 1 do 3. A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz sadyceusze, oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie o Jezusie. Ujęli ich więc i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia. Był już bowiem wieczór. Wytrwałość. Trzeba być wytrwałym. Bo dla Jezusa Chrystusa nie tylko mamy przywilej, aby wierzyć w Jego błogosławieństwa i prowadzenie, ale też dlatego wierzymy w Niego, aby dla Niego cierpieć. Nie wiem, czy dotarł do was list. Do mnie dotarły 2. Jeden ukazał się na stronie internetowej. Można było wejść na stronę i poczytać. Ja dostałem bezpośrednio od moich przyjaciół przetłumaczony list. Fragment przeczytam. Abyśmy wiedzieli, abyśmy pomyśleli nad swoim życiem, abyśmy pomyśleli nad naszą wytrwałością, nad naszą sumiennością, nad naszym zaangażowaniem w życie Kościoła, abyśmy pomyśleli nad tym, ile razy my z naszego lenistwa, z naszego zniechęcenia, z braku wytrwałości nie uczestniczymy w życiu Kościoła, jesteśmy niedzielnymi chrześcijaninami. A mamy taką wolność. A mamy taką swobodę. Mamy taki przywilej. List do Kościoła Chrystusowego od zborów protestanckich w Smymnie. Drodzy przyjaciele, miniony tydzień wypełniony był niesamowitym żalem. Pewnie wielu z was słyszało już o ogromnej stracie, jakiej doświadczyliśmy na skutek wydarzenia, jakie miało miejsce w Malaltaj, tureckim regionie znajdującym się 300 mil na północ, na północny wschód od Antiochii miasta, gdzie, jak podają dzieje apostolskie 11:26, po raz pierwszy wierzący zostali nazwani chrześcijaninami. W środowy poranek 18 kwietnia 2007 rok 46-letni niemiecki misjonarz, ojciec trójki dzieci, Tilme Geszke, przygotowywał się do wyjścia do biura, pocałował swoją żonę na pożegnanie oraz przytulił swego syna, czyniąc tym samym moment ten bezcennym wspomnieniem dla swojego dziecka. Do widzenia, synku, kocham cię. Tillman wynajmował swoje biuro od Zirve Publishing, wydawnictwa, gdzie przygotowywał materiały na kolejne tureckie studium biblijne. Miejsce to zarazem służyło jako kancelaria malatańskiego kościoła ewangelicznego oraz jego służby polegającej na druku i dystrybucji literatury chrześcijańskiej dla Malatai oraz okolicznych miast we wschodniej Turcji. W tym samym czasie w innej dzielnicy miasta 35-letni pastor Necai Aydain, ojciec dwójki dzieci, pożegnał się z żoną i wyszedł do biura. Tego ranka miało się odbyć studium biblijne połączone ze spotkaniem modlitewnym, w którym miało wziąć jeszcze kilkoro innych wierzących udział z tego miasta. Podobnie i Ugir Jaksel wybrał się nam spotkanie modlitewne. Żaden z tych trzech mężczyzn nie wiedział, że to, co czekało ich na spotkaniu studium biblijnym i modlitewnym, miało okazać się ostatecznym sprawdzianem i aktem wiary, które miało zakończyć się wejściem do chwały i odebraniem korony sprawiedliwości od Chrystusa oraz honorów od wszystkich świętych oczekujących ich w Bożej obecności. Na drugim końcu miasta 10 młodych mężczyzn, wszyscy w wieku poniżej 20 lat, dokonywało ostatecznych ustaleń odnośnie swego ostatecznego aktu wiary, żywiąc żarliwą miłość do Allaha i nienawiść do niewiernych, czyli tych, którzy przeciwstawiają się według ich opinii islamowi, czy przedstawiają w ich opinii islam w złym świetle. Wcześniej, w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 5 z nich uczestniczyło w spotkaniu ewangelizacyjnym zorganizowanym przez pastora Neceti i jego braci, na którego wstęp możliwy był jedynie po okazaniu zaproszeń. Odbywało się ono w sali konferencyjnej jednego hotelu. Mężczyźni czy byli znani wierzącym jako poszukujący. Nikt nie wie, co działo się w ich sercach, kiedy słyszeli Ewangelię, czy byli dotknięci przez Ducha Świętego, czy zostali przekonani o grzechu, czy usłyszeli Ewangelię w sercu swoim. Dziś mamy jedynie początek tej historii. Ci młodzi ludzie, jeden z nich, syn burmistrza okręgu Malatai, są członkami tarikatu, inaczej grupy wiernych wyznawców islamu. Członkostwo tarikatu jest to wysoce szanowane, to coś na miarę bractwa. Właściwie mówi się, że nikt nie może dostać się do instytucji publicznych bez członkostwa tarikatu. Wszyscy ci młodzi mężczyźni mieszkali w tym samym akademiku, przygotowując się do egzaminów wstępnych na uniwersytet. Tego dnia ci młodzi ludzie wzięli broń, długie noże, liny, ręczniki, szykując się na ostateczny akt służby Allahowi. Wiedzieli, że będzie dużo krwi. Przybyli na miejsce, gdzie odbywało się spotkanie modlitewne około godziny 10. Przybyli w momencie, kiedy studium już się rozpoczęło. Według doniesień, po tym jak pastor Naceti przeczytał rozdział z Biblii, zaatakowali zebranych. Chłopcy przywiązali ręce i stopy braci Ugur, Naceti i Tilmana, pastorów. A wszystko to nagrywali swoimi telefonami komórkowymi. Torturowali ich przez ponad 3 godziny. Szczegóły. Nie wiem, czy czytać, ale może by trzeba było. Brat Tilman otrzymał 156 ciosów nożem, Naceti 99, a śladów na ciele brata Ugu było zbyt wiele, by je można było policzyć. Na oczach innych zgromadzonych wytargali ich wnętrzności na zewnątrz, pocięli na kawałki na ich oczach. Podobnie postąpiono z ich narządami rodnymi, które odcięto, odcięto również im palce u nóg, nosy, usta zostały pocięte na kawałki. Prawdopodobnie najgorszą częścią tej masakry był fakt, że obserwowali, jak ich współbracia byli torturowani. Ostatecznie ich gardła zostały poderżnięte na linii od ucha lewego do prawego w taki sposób, że praktycznie ich głowy zostały ścięte. Sąsiedzi w miejscach pracy niedaleko wydawnictwa zeznali później, że słyszeli krzyki, ale myśleli, że to odgłosy kłótni domowej, więc nie reagowali. Do tego miejsca. Z tego 6 stron. Bracia i siostry, to jest kraj, który wnosi aneks do przystąpienia do Unii Europejskiej. To nie jest Arabia Saudyjska. To jest kraj cywilizowany. Kraj, który liczy się w Europie. Mamy wolność. Mamy swobodę przyjść, by się modlić. Czy to rano, czy wieczorem. Jak Pan Bóg patrzy na takich ludzi i na nas? Zletniałych, ociężałych, przy braku wytrwałości. Gdzie nasz charakter? Gdzie charakter Kościoła? Charakter Kościoła dziejów apostolskich. Nasz charakter zboru Pana Jezusa Chrystusa. Wytrwałość cechowała Piotra. żadna rada, żadne prześladowanie. Gdy to czytałem, pomyślałem, że żaden z apostołów w Dziejach Apostolskich nie był tak upokorzony jak ci pastorzy w Turcji. A mówimy, że wtedy było najgorsze prześladowanie. Nie było wtedy, teraz jest. Teraz jest. Teraz jest najgorsze prześladowanie. Teraz takie rzeczy dzieją się. To jest wydarzenie z kwietnia, z końca kwietnia, sprzed miesiąca czasu. Wytrwałość, zmieniony charakter, charyzma powoduje, że chrześcijanin staje się wytrwałym. Brak charakteru, brak charyzmy powoduje, że jestem leniwy, nic mi się nie chce, do niczego mnie nie ciągnie, wszystko mi obojętne, mogę żyć jak chcę, żyć tylko dla siebie. Brak wytrwałości. Wytrwałość jest cechą ludzi charyzmatycznych. Są wytrwali. Nie poddają się, nawet gdy przychodzi im cierpieć, nawet gdy są narażeni na utratę życia. Chwała Bogu za wolność, którą mamy. Chwała Bogu, że możemy się zgromadzać. Chwała Bogu, że możemy przychodzić, by słuchać Ewangelii, ale nie wiemy, co nas czeka. Nie wiemy, co się stanie. Nie wiemy, jaka będzie jeszcze reakcja, co przyjdzie przejść Kościołowi. Wiele razy w entuzjazmie, w naszej euforii, w naszym uniesieniu emocjonalnym potrafimy mówić o wzniosłych rzeczach. Dziś niektóre kręgi charyzmatyczne mają takie przekonanie i widzą tak to, tak się tym cieszą, że stadiony budują nie po to, by odbywały się piłkarskie mistrzostwa świata Europy, ale po to, by chrześcijanie tam się zgromadzali. Chwała Bogu za to. Oby tak było. Ale pamiętajmy, że stadiony także były arenami prześladowania i udęki. Pamiętajmy także o tej drugiej części. Nie bądźmy tylko jednowzroczni, patrzący jednowzrocznie i myślący, że wszystko możemy. Bo także dla Chrystusa trzeba cierpieć. Także przychodzą doświadczenia i trudności i trzeba być wytrwałym. Widzimy, że Piotr miał poznanie. O, był człowiekiem obdarowanym poznaniem. Charyzmat daje objawienie, poznanie. Zaczynamy widzieć rzeczy, które nie widzi się z punktu widzenia ludzkiego. I ten tekst bolesny. Ten mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i zawiedząc żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył stóp apostołów. I rzekł Piotr Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś część dla siebie. Objawienie. Pan daje nam poznanie. Możemy przejrzeć pewne rzeczy. Możemy widzieć pewne rzeczy. Gdy nasz charakter jest zmieniany, a nabywamy charakteru Bożego, charakteru Chrystusowego. Co jeszcze? Piotr prowadził skuteczną ewangelizację. Była to ewangelizacja skuteczna. Czytamy o tym w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, od 36 wiersza. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie, bracia. A Piotr rzekł do nich, upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Otrzymacie dar Ducha Świętego. Skuteczna ewangelizacja. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Wiersz 41. A więc wypełnienie charyzmą poprzedzoną Chrystusem i charakterem prowadzi nas do zdobywania dusz, do ewangelizacji, która przynosi skutek. Ostatnia myśl. Radosne usposobienie. Ludzie, którzy mają charakter i budują na Chrystusie, nie mają much w nosie, nie stoją na zgromadzeniu, jakby ich ktoś poraził prądem i zaciskają zęby i wszystko oceniają, osądzają. Mają radosne usposobienie. Przyszli Pana chwalić, a nie cenzurować drugiego człowieka. Przyszli po to, by się rozradować Panem, Bogiem zbawienia swego. Przyszli po to, by mu oddać chwałę. Ci, którzy mają charakter, którzy budują na Chrystusie. Ci potrafią oddawać Mu cześć, radują się Bogiem ze zbawienia swego, lgną do Kościoła, kochają Kościół, nie wybrzydzają, nie kombinują. Są zafascynowani nie programem, nie pastorem, nie budynkiem, nie strukturą, ale Chrystusem. A kto jest zafascynowany Chrystusem, będzie Go wielbił w każdym miejscu i będzie się czuł dobrze w każdym miejscu. To nieprzemieniony charakter, brak fundamentu w Chrystusie powoduje, że mamy chrześcijan pełnych much w nosie. Cały czas nimi kręcą. Dzieje apostolskie, 2:47. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Jeśli będziemy mieli taką postawę, to Pan będzie posyłał ludzi, będą przychodzić, będzie na każdym nabożeństwie ktoś nowy, ktoś się będzie chciał nawrócić. Chwała Bogu, że się ludzie nawracają, że mamy to świadectwo, że się ludzie nawracają. Dziękujmy Bogu za każdą osobę, która się nawróciła, za każdą osobę, którą przyjęliśmy do zboru, za każdą osobę, którą ochrzciliśmy. Dziękujmy za to. Ale Pan chce obdarzyć nas jeszcze większą przychylnością. Kiedy będziemy Go chwalić, kiedy będziemy się cieszyć, kiedy będziemy wywyższać Jego imię, kiedy będziemy się radować społecznością, będziemy kochać swój Kościół, będziemy dziękować Bogu za zbór. Wtedy Pan będzie błogosławił ten Kościół, do którego należymy, do którego jesteśmy, do którego przylgnęliśmy. Dziś mamy swobodę. Możemy być, gdzie nam wygodnie. Możemy sobie znaleźć swoje miejsce. Każdy do wolności jest powołany. Przecież nie musi nikt być na siłę gdzieś tutaj przyklejony, związany. Musi tu być, bo tu musisz być i musisz mieć muchę w nosie, bo ci się nie podoba. Bóg tego nie chce. Bóg chce, aby Kościół był wolny. Aby ludzie w Kościele byli ludźmi przymierza z Bogiem. Kochali Go ponad wszystko i cenili sobie miejsce, które mają i wolność, którą Bóg im daje. Chwaląc Pana. A wtedy, gdy jesteśmy takiego usposobienia, także zdobywamy przychylność u ludzi. I Bóg będzie nas posyłał, i będzie nas używał, i będzie nas napełniał swoją mocą. Prawdziwy charyzmatyk jest człowiekiem mądrym w Panu, napełniony Bożą mądrością. I tak jak często mówię, gdy idzie do kościoła, nie zostawia mózgu w domu, tylko zabiera go ze sobą. Jest w kościele, korzysta z tego, co Bóg daje. Jest także rozsądny, obdarowany tym darem, który mamy od Boga. I możemy go używać. I możemy być przemieniani przez obecność Ducha Świętego. Charyzmatyczność zbudowana na Chrystusie i przejawiająca zmieniony charakter ma większy wymiar niż emocjonalne uniesienia i emocjonalne, uczuciowe przeżycia. Nie wystarczy się popłakać na nabożeństwie, trzeba zmienić swój charakter. Nie wystarczy tylko poklaskać, trzeba zmieniać swój charakter, aby Pan napełniał nas większą charyzmą, abyśmy byli ludźmi, którym Bóg może zaufać i przez których będzie działał i manifestował moc swojego Królestwa. A wtedy, gdy przyjdą takie chwile, oby nie przyszły, oby nas Pan zachował. Gdy przyjdą takie chwile, jak przeżyli bracia Tillman, Nacetti i Ugur, gdy przyjdą takie chwile, wytrwamy i nic nie zdoła odłączyć nas od miłości Chrystusowej. Halleluja. Chcielibyśmy powstać, aby jeszcze westchnąć w modlitwie na koniec naszego nabożeństwa.